Teraz was nie widzę, ale założę, że wstaniecie. Jakbyście mogli jeszcze na moment, bo... Na coś się muszę zdecydować, albo widzieć was, albo to słowo. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Z listu świętego Jakuba apostoła. Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana, bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia. Oto Słowo Boże. To jest list świętego Jakuba, 5 rozdział, począwszy od wersetu 7 aż do 11. 4 wersety, 7 do 11, 5 rozdział. Biorę ten tekst dlatego, że słucham papieża Franciszka, więc w jakimś posłuszeństwie papieżowi. Może pamiętacie, może nie, ale w minionym Wielkim Poście papież zaproponował takie 3 teksty do medytacji, właśnie medytacji nad tajemnicą miłosierdzia. I 3 z tych tekstów to jest właśnie ten przeczytany, a zwłaszcza wezwanie: umacniajcie wasze serca. Bo papież mówi, że żeby żyć miłosierdziem, trzeba być naprawdę mocnym. Miłosierdzie nie jest dla, przepraszam słowo, dla mięczaków. Liturgia mówi, że Bóg objawia swoją wszechmoc przez swoje miłosierdzie i przez przebaczenie. Jest wszechmocny, przebaczając. Jest wszechmocny, okazując się miłosiernym. Więc jak widać, do miłosierdzia trzeba mocy i nie tylko mocy, tylko wszechmocy. Oczywiście Ojciec Święty napisał o tym w ten sposób, dlatego że miłosierdzie jest coraz mniej oczywistą postawą w świecie, coraz mniej zrozumiałą. Świat dzisiejszy nie wie już nawet, co to jest przebaczenie, nie co to jest miłosierdzie, tylko co to jest przebaczenie. Bardzo trudne, bardzo rzadkie doświadczenie w naszym świecie, więc... Człowiek, który chciałby być miłosierny, musi być mocny i to musi być mocny w przeciwieństwie do wielu katechez, jakie otrzymuje ze świata. Więc o miłosierdziu rzeczywiście trzeba mówić po męsku, jak jest tytuł tego naszego spotkania, bo miłosierdzie nie ma żadnego związku ze słabością. W ten sposób to o chrześcijanach mówił Nietzsche, który mówił, że chrześcijaństwo głosi miłosierdzie, bo jest religią ludzi słabych, jest religią ludzi, którzy nie potrafią sięgać po to, co mogliby wziąć ze świata, no więc mają w sobie taki troszkę, wiecie, instynkt lisa, który chciałby zjeść winogrona, ale one za wysoko wiszą, nie? Więc ponieważ nie może do nich doskoczyć, to mówi, że na pewno są gorzkie. Nie? I w związku z tym już ich nie bierze. Więc, a jakoś sobie to musi wytłumaczyć, to sobie właśnie rekompensuje tym, że jest lepszy niż inni, którzy się do tego rzucają. I więc chrześcijanie to są ludzie słabi, a jednym z najważniejszych wymiarów tej słabości, tej religii słabości właśnie jest wezwanie do miłosierdzia. Jak będziecie mieli kiedyś trochę czasu, sięgnijcie sobie po książkę księdza Tischnera o miłosierdziu. To jest taka książka, którą on napisał już właściwie w trakcie swojej ostatniej choroby, kiedy odchodził, kiedy cierpiał na raka, którego najpierw mu zabrał głos, a potem go zabił. I wtedy Tischner napisał chyba najlepszą swoją książkę w życiu. To jest porównanie siostry Faustyny z Robespierrem i z Nietzschem. No, poszedł po bandzie, co? W każdym razie teza główna tej książki jest taka, że przy Faustynie Nietzsche i Robespierre to są mięczaki. Znaczy nic nie rozumieją z tego, co czyni człowieka mocnym, co czyni człowieka jakoś wielkim, nie? Potrzeba być mocnym. I jest taki fragment w tej książce, kiedy on odwołuje się do takiej modlitwy siostry Faustyny, która chciałaby na siebie wziąć część cierpienia Chrystusa. I jakby prosi go, żeby się z nią podzielił swoim krzyżem i swoim cierpieniem. Ale krzyż nie jest przekazywalny, więc ona nie może wziąć tego cierpienia ostatecznie Jezusowi. I jakby z całą tą swoją miłością do Jezusa jest jakoś bezradna. Znaczy, chciałaby coś zrobić, ale nie może, także dlatego, że on jej po prostu na to nie pozwala. I dla księdza Tischnera to był punkt wyjścia do myślenia o miłosierdziu. I zadaję takie pytanie czytelnikowi, czy ty się kiedyś mocowałeś ze swoją miłością? Czy ty się kiedykolwiek mocowałeś ze swoją miłością? Słuchajcie, kiedy się mocujesz z miłością? No wtedy, kiedy zderzasz się z niewdzięcznością, kiedy zderzasz się z brakiem odpowiedzi, kiedy zderzasz się z brakiem wzajemności. Mocujesz się z miłością wtedy, kiedy ci się wydaje, że ona jest absolutnie bezowocna. Nie? Próbujesz kochać człowieka, ale właśnie w taki sposób, że chciałbyś w jego życiu zmiany, chciałbyś w jego życiu jakiegoś dobra konkretnego. Nie? Chcesz mu to dobro świadczyć, ale zderzasz się ze szlabanem, trafiasz na ścianę i wtedy zaczynasz się ze swoją miłością mocować, bo właściwie pytasz się, na co ci ten luksus? Po co mi to, nie? Więc wtedy pierwszą reakcją najlepszą by było wziąć się, obrócić na napięcie i pójść, tylko że wtedy masz poczucie, że grzeszysz przeciwko tej miłości. Nie? Mocujemy się z miłością, która jest wezwana do tego, by przekroczyć taką relację wzajemną, nie? Ja tobie, ty mnie, wszystko jest fajnie. Nie? Świadczę dobro, ale tak to samo też otrzymuję. Nie? Nawet jak nie otrzymuję, to mam świadomość, że zostało przyjęte, to wtedy dopiero otrzymuję, jakie to fajne, nie? Jak ciepło w środku się robi. Nie? No ale właśnie jak niczego takiego nie masz, będziesz kochał, czy trzaśniesz drzwiami? Nie? Znaczy, co się dzieje wtedy, kiedy jesteś wezwany do miłości, która przekracza właśnie miarę sprawiedliwości, wzajemności. No i tu musisz być mocny, tak? No najprościej to by było sięgnąć, jak już nie uciec, to można sięgnąć zawsze jeszcze po argument siły, nie? Dziadu, nie wiesz, co dla ciebie dobre, ale ja cię do tego zmuszę, nie? To jest też... Tam kilku księży jest, widzę ojca Nikodema, też go pozdrawiam. Nie? To wiecie, my mamy taki prosty tekst, przyjdzie czas, będziesz nasz. Nie? To jest do tych, którzy na przykład w gimnazjum mówią, nie pójdę do bierzmowania, nie pójdę, a ja wiem, że kiedyś będzie potrzebował, nie? Bo będzie chciał być ojcem chrzestnym. No ja tu mam to, nie? Przyjdzie czas, będziesz mój, chłopie. Nie? Nie? Nacisnąć gościa przecież puści. Nie? To jest prosty mechanizm, o wiele łatwiejszy niż to, żeby się mocować z miłością do tego człowieka. Nie? Czy ty się kiedyś mocowałeś ze swoją miłością? Czy potrafisz uszanować czyjeś decyzje, czyjeś wybory, czyjąś odmowę? Czy zniesiesz to, że jesteś bezradny? Czy zniesiesz granicę wolności drugiego? Nie? I tu się otwiera cały temat miłosierdzia. To jest tu się otwiera cały temat tego, kim jest Bóg. Bo Bóg kocha nas wyłącznie miłosierdziem. Bóg jest miłosierdziem, to jest najważniejszy Jego przymiot. I Kościół rośnie do tego odkrycia. To jest coś przepięknego, słuchajcie. Im mniej jest zrozumienia w świecie dla miłosierdzia, tym my jesteśmy przez Boga coraz mocniej prowadzeni, żeby odkryć, że miłosierdzie jest Jego najważniejszym przymiotem. To nie jest oczywiste. Jak ja chodziłem do tego seminarium 30 lat temu przeszło i mieliśmy wykłady z dogmatyki, jak był wykład o Bogu jedynym, to nikt nie mówił o miłosierdziu. Nawet mówiąc o przymiotach Boga się mówiło o tym, że jest jeden, że jest święty, że jest wszechmocny, że jest mądry, że taki. Nie pamiętam, żeby nasz profesor mówił cokolwiek o miłosierdziu i nie ma się mu co dziwić. Umiał tyle, ile wszyscy wtedy umieli. Teologia dogmatyczna 30 lat temu nie mówiła o miłosierdziu Boga, chyba że miał ktoś nadmiar czasu, skończył już program, zostało mu 15 minut, to jeszcze powiedział, a no jeszcze jest Bóg miłosierny. Nie? Więc Pan Bóg nas prowadzi do odkrycia kompletnie czegoś innego, że On jest miłosierny, że Jego świętość jest miłosierdziem. Nie? I że On jest miłością miłosierną. Miłosierną. I tu przykładów można dawać miliony. Z tego, co wiem, Donald będzie bardziej mówił o Nowym Testamencie, to ja powiem o Starym. Weźcie sobie takie od samego początku, od Księgi Rodzaju. Nie? Od Księgi Rodzaju. Adam, prawdziwy chłop, narozrabiał, co robi? Schował się. Nie? I Pan Bóg pyta się, gdzie jesteś? Nie? Bo Adam jest przecież obrażony na cały świat. Nie? I jest gotów zafundować całemu światu ciche dni, bo mu się życie skomplikowało. Gdzie jesteś? Przecież nie Pan Bóg nie dlatego pyta, żeby nie wiedział, gdzie jest. Nie? Tylko Pan Bóg szuka z Nim rozmowy. Więc nie Adam przerwie to swoje durne zachowanie, że się schował w krzakach i milczy. Tylko Bóg zaczyna z Nim rozmawiać. Gdzie jesteś? Nie? Bóg wchodzi w dialog z człowiekiem, dlatego że Bogu zależy na relacji. A Adam jest taki typowy bąk mały, który narozrabiał jeszcze teraz na złość tacie, nie będzie się do niego odzywał. Nie. Dziecinada skrajna, ale powszechna, nie? Nie znacie tego? Bóg szuka z tego spotkania. Bóg szuka tego spotkania. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Kain postępuje tak samo. Syn Adama, tak? Zabił Abla. Kto nawiązuje rozmowę? Bóg. Gdzie jest twój brat? Nie? Znowu Pan Bóg doskonale wie, gdzie jest brat Abla, gdzie brat Kaina, doskonale wie. Ale i lepiej to wie niż Kain. Lepiej. Bo zaraz potem w rozmowie mu pokaże, na czym naprawdę polega jego grzech. Nie? Co żeś ty zrobił? Krew twojego brata woła do mnie głośno z ziemi. Jak weźmiecie sobie hebrajski tekst, to w hebrajskim tekście to słowo krew jest w liczbie mnogiej. Nie? To nie jest tak, że tylko krew Abla woła do Boga, tylko też krew jego syna, który się nie urodzi, krew jego wnuka, który się nie urodzi, krew jego prawnuka, który się nie urodzi. Tak? Czyli wiele, wiele krwi woła do mnie z ziemi. Więc Bóg doskonale wie, co Kain zrobił. I nawet mu to w rozmowie uświadamia, bo to też jest ważne, nie? Bo miłosierdzie to nie jest takie ciupu, ciuciu, pu, 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 niu, 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 do, niu. Nic się nie stało. Nie, nic takiego nie ma. Stało się. Stało się więcej niż myślisz. Nie? Ale ostatecznie to Bóg szuka z nim rozmowy, bo Kain uciekł. Nie? I siedzi w swoim smutku, w swojej depresji. Koniec, nie? Ta historia się skończy, chyba że Bóg przerwie to jego milczenie. Co żeś zrobił? Gdzie jest twój brat? I potem jest taka scena, która jest absolutnie poruszająca i odkąd to przeczytałem, to nie mogę o tym nie mówić. Nie? Pamiętacie, Bóg daje Kainowi znamie na czoło. Znamie, które ma go chronić, bo Kain wygnany przez Boga, skazany na tułaczkę, mówi, to jest dla mnie za ciężkie, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Mówi, o nie. Jest obrona przed ludźmi dla ciebie, to jest moja obrona, znamie na czoło. Nie? Wypisał mu coś na czole. Czyli nie wszyscy bibliści myślą, co? Każdy, kto czyta ten fragment, co Bóg wypisał Kainowi na czole? I oczywiście najlepiej na ten temat odpowiadają Żydzi. Więc Żydzi mówią, że Bóg wypisał Kainowi na czole małą jotę. Małą jotę. Najmniejszą literę w alfabecie hebrajskim, ale to jest pierwsza litera imienia Boga. I jak Żyd ma napisać imię Boga, to nie pisze go w całości, tylko pisze jotę albo dwie joty. No i to jest skrót dla imienia Boga. Nie? Wiadomo, imienia Boga nie wypowiadają i go też nie zapisują. Więc Bóg Kainowi na czole wypisał swoje imię. Swoje własne imię. Zanim je objawił Mojżeszowi, to wypisał je na czole mordercy. To jest, wiecie, to jest coś absolutnie niesamowitego. Kilka stron się obraca w Księdze Rodzaju. Macie historię Lota, który jest w Sodomie. Następne objawienie miłosierdzia. Bóg chciałby Sodomę uratować. To jest tak niesamowita scena w ogóle. Nie? Przychodzi do Abrahama i mówi tak, idę do Sodomy, przekonam się, co się tam dzieje. Ciekawe, potrzebowalibyście iść do Sodomy, żeby się przekonać, co się tam dzieje? Nie wiecie, co się tam dzieje? Wszyscy wiedzą, co się dzieje w Sodomie. A Bóg mówi, nie, nie, pójdę, zobaczę. I zanim wychodzi, jest jeszcze ten niesamowity targ z Abrahamem, gdzie schodzą do 10 przyzwoitych ludzi w tym targu, od 50 do 10. Jeśli będzie 10 w tej Sodomie, to Sodoma ocaleje. Ale w Sodomie nie ma 10 sprawiedliwych, jest jeden. I to jest Lot. Nie? On jest tak sprawiedliwy, że jak Bóg mu mówi, wychodzimy, za chwilę tu będzie dramat. Nie? A ten, słuchajcie, siedzi i nie może się chłop zdecydować, co ze sobą zabrać. Nie? Tu ma gotówkę, a tu ma krówki, a tu ma drogie kamienie, a tu jeszcze coś, nie? Trzeba wychodzić. Nie? Wychodzimy. Zaraz będzie burza ognia siarki. Zaraz. Wychodzimy, zaraz. I mówi pismo, że aniołowie wzięli Lota pod pachę i go wywlekli z tej Sodomy. Wywlekli go. Wbrew niemu samemu. Wywlekli go. Rozumiecie? To znaczy, Bóg jest kimś, kto ratuje człowieka wbrew niemu samemu. Znaczy, widzi w nim dobro, chce go uratować. Ten się zapiera nogami, rękami. Zaraz, momencik, nie? Idziemy! I to jest wpisane w kluczowe doświadczenie Starego Przymierza, czyli wyjście z Egiptu. Mieliśmy przed chwilą Eucharystię. I Eucharystia, wiecie dobrze, ma postać niekwaszonego chleba. Nie? I cała tradycja Izraela tłumaczy, dlaczego ten chleb jest niekwaszony. I że na Pasze trzeba jeść chleb niekwaszony. Dlatego, że wiecie, gadali o tym, że wyjdą z tego Egiptu, no pewnie dość długi czas jednak. Mojżesz do nich przyszedł, powiedział, Pan nas wyprowadzi. Słuchali, nie słuchali. 10 plag po kolei. To przecież trochę czasu zajęło, nie? Jak przyszło co do czego, że trzeba wyjść, nie mieli na drogę chleba. Nie? I Bóg ich wziął takich, bez chleba na drogę, z niekwaszonym ciastem. Nie? Bo nie czekał, aż się przygotują, bo jakby czekał, kiedy będą gotowi, to by się nie doczekał. Jakby Pan Bóg na nas czekał, kiedy my będziemy gotowi, żeby On nas mógł wyprowadzić z naszego dziadostwa, z naszych rozmaitych niewoli, grzechów, nazwajcie to jak chcecie, jakby na nas musiał czekać, to by się nie doczekał. Bóg nas wyprowadza nieprzygotowanych. W jakiejś mierze wbrew nam, to znaczy gdzieś w nas jest jakiś, ta właśnie jakaś taka resztka oporu, a i chciałaby i boi się. A Pan Bóg główkuje, który, jak wreszcie tego gościa porwać, nie? Więc zobaczcie, tu chodzi o postawę. Muszę patrzeć, bo Andrzej mówił, że mam tylko do 11 mówić. A tu już jest 11. Nie. Mamy górkę? Bufor. Tu chodzi o taką postawę, która pokazuje twoją rzeczywistą determinację i taką niesamowitą konsekwencję. Jakby wbrew wszystkiemu, wbrew temu, jak się człowiek zachowuje, wbrew temu, jak reaguje, wbrew tej jego takiej dwuznaczności, nie? Bóg jest po prostu konsekwentnie uparty w swojej miłości do człowieka, wbrew wszystkiemu, mimo wszystko. Dlatego Jakub w tym tekście, od któregośmy zaczęli, jak dochodzi do obrazu miłosierdzia Boga, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia, a ten tekst jest przede wszystkim tekstem o cierpliwości, nie? O cierpliwości, o takiej długomyślności, o takiej miłości, która nie jest tylko odruchem serca na ten moment, tylko właśnie jest mocna wtedy, kiedy się zderza z oporem, z niewdzięcznością, nawet z obśmianiem, z oskarżeniem. Nie. Znaczy, Pan Bóg jakby się niczego nie uczył w spotkaniu z człowiekiem. Nie, pamiętacie, jest przypowieść o dzierżawcach, niegodziwych dzierżawcach winnicy. No, akurat o niej rzadko się mówi jako o przypowieści miłosierdzia, ale no, przecież to miłosierdzie jest jedynym kluczem do tej przypowieści. Nie? Pan ma dzierżawców winnicy, posyła do nich sługi, zabili ich. Następnych zabili, następnych ukamienowali. Syna posyła. Niczego się nie uczy. Jest tak zdeterminowany w dotarciu do tych ludzi. Nie? Więc tu widać, jak miłosierdzie nie jest dla słabeuszy, nie jest dla mięczaków. To jest rzeczywiście postawa dla osób mocnych. Dla mocnych. I ono jest miarą wszechmocy Boga. Nie? Człowiek nie potrafi swoim zachowaniem wybić Boga z jego miłości. Nie, nie, nie. Do tego chcę dodać ostatnią rzecz, żeby jednak nie tego bufora nie zniszczyć całkiem. Słuchajcie, to nie oznacza, że miłosierdzie jest dla herosów. I że od dzisiaj trzeba zacząć ćwiczyć, to za 20 lat będziecie umieć. Nie wszyscy się tak samo mężnie prezentują. Nie. ten taki jest skromny na widok. Ten, trzeba to pracować nad tymi mięśniami. Miłosierdzie wymaga siły, która się bierze z doświadczenia bycia ukochanym przez Boga. Nie? To jest jedyny klucz. Na rok miłosierdzia, w który wejdziemy 8 grudnia, nadzwyczajny jubileusz jest w Kościele, to już na pewno wszyscy wiecie, powstało kilka takich sensownych bardzo pomocy duszpasterskich, nie tylko dla księży, więc można sobie je spokojnie kupić. I jedna z tych niewielkich książeczek nosi tytuł Święci w miłosierdziu. Święci w miłosierdziu. Jest o kilkunastu świętych wybranych z różnych miejsc w Kościele. Fantastyczna książka, jest dwoje Polaków. Z książkę zaczyna Faustyna, a potem daje się czwarty czy piąty jest święty brat Albert. Więc nie tylko, że Polacy, tylko jeszcze Krakusy. To... poezja. I jest dość ciekawy ten tytuł. Święci w miłosierdziu. Bo inne tytuły są takie, na przykład przypowieści miłosierdzia. Albo psalmy miłosierdzia. A nie ma książki Święci Miłosierdzia, tylko Święci w miłosierdziu. I zaraz we wstępie jest powiedziane, o co chodzi. Chodzi o ludzi, którzy pozwolili Bogu kochać się taką miłością, którzy odkryli to, jak Bóg ich kocha i to doświadczenie przekazują innym. I stąd się bierze cała ich siła. Tylko stąd. Nie? Znaczy brata Alberta nikt nie zrozumie, jak nie odkryje takiego momentu w jego życiu, kiedy on jeszcze był, wiecie, taki bardzo taki wolitywny, poszedł do jezuitów, nie? I w takim rozpędzie potrafił robić wszystko. Nie? Potrafił wypełniać wszystkie praktyki jezuickie, nie? Jednocześnie jeszcze malował, co był jeszcze ciągle czas, kiedy malował. Pisze w listach tam od jezuitów, że maluje więcej niż dawniej i maluje coraz lepiej. Nie? I wszystko wypełnia, zaparł się, idzie do przodu, jak wiecie, taki pociąg, nie? Leci do przodu, wreszcie. Nie? I to wszystko jest do momentu, kiedy na ścieżce w ogrodzie znalazł niedopałek papierosa. I się na niego rzucił i wypalił go tak, że mało się nie udusił. Nie? No. A potem już wpadł w depresję. Nie? I nic cię nie wyleczy z tego. Chyba, że odkryjesz, że Bóg jest sercem. A to jest jego odkrycie, nie? Ecce homo, ten obraz, to jest obraz serca Bożego. Jak odkryjesz, że jest sercem, nie? I że ty nie musisz, nie wiem, na tych rzęsach stawać, żeby on cię pokochał. Tylko, że on cię takiego właśnie kocha. I im żeś niżej spadł, tym cię kocha bardziej. Jak go takiego odkryjesz, no to potem... to potem idziesz do ogrzewalni w Krakowie. Ale jak żeś go nie odkrył, to pójdziesz do tej ogrzewalni w taki sposób, jak on poszedł jeszcze, jak był tylko i wyłącznie malarzem. Nie? No to go przecież wyśmiali i go wyrzucili. Ale w nim już Bóg pracował właśnie tą miłością, która potrafi się zmagać ze sobą. Nie? Zmagasz się z miłością. Nie? Obrazili cię, opluli, powiedzieli mu, wejrze se to. Nie? Nie potrzebujemy takiej jałmużny, wynocha, precz. I wtedy masz miłość w sobie, z którą się musisz zmagać. Nie? Ale to, co cię przełamie, żebyś poszedł tam po raz drugi, trzeci i piąty, to, że masz doświadczenie Boga, który cię rozgrzeszył nie 5 razy, tylko 77 albo 70 razy 7. Nie? To wtedy tak. Jesteś mocny doświadczeniem tego, że jesteś ukochany przez Boga. Bo inaczej to zrobicie z miłosierdzia, takie wezwanie, nie? Takie moralizatorskie. ustawcie się wbrew całemu światu i pokażcie światu, że jest głupi, a wy jesteście doskonali i potraficie wszystkich kochać. Nie? Tylko, że skończycie depresją jak Brad Albert. Jak będziecie chcieli w ten sposób. Nie? A jak macie doświadczenie spotkania z nim, który jest święty w ten sposób, że jest miłosierny, nie? Słuchajcie, który cię tak kocha, że ci wybaczył nie tylko to, co zrobiłeś, tylko też to, czego nie zrobiłeś. To jest mała Tereska. I święty Augustyn. Oboje. To jest w ogóle niesamowite. Nie? Mała Tereska i święty Augustyn w pismach swoich mówią to samo. Nie? Że Bóg mi wybaczył nie tylko to, co zrobiłem, tylko też to, czego nie zrobiłem. Bo on się zachowuje, wiecie, jak ojciec, który nie robi tylko opatrunków synowi, który się wywrócił na drodze i trzeba go teraz zabandażować, tylko zachowuje się jak ojciec, który wie, że wysyła syna w drogę i idzie przed nim i usuwa mu wszystkie kamienie spod nóg, żeby się chłop nie wywrócił. I oczywiście, jak tego nie wiesz, to nie wiesz, ale jak ci ktoś to w końcu powie, to twoja miłość do ojca będzie taka, że już nic nie zniszczy. Nie? Jak odkryjesz, że Bóg ci wybaczył zło, nie tylko popełnione, tylko ci jeszcze zachował od tego, które byś popełnił, jakbyś polazł w tę drogę. I jakby on nie poszedł przed tobą. Nie? To on ci wybacza też to, czego nie zrobiłeś. Słuchajcie, jak to odkryjecie w stosunku do siebie, będziecie kochać taką miłością, że was nic nie zatrzyma. Będziecie mocarzami. No to tyle. Resztę powie Donald. Ktoś musi zrobić ogłoszenia, Andrzeja nie ma. Z tego co wiem, jest kawa. Więc kawa jest prawdopodobnie w refektarzu, ale może tam ktoś będzie, to nam pokaże. Trzeba po prostu wyjść. I tak jak żeśmy przyszli, tylko zamiast do kaplicy, to albo skręcić w lewo jest refektarz, albo w prawo jest takie miejsce gościnne. Zobaczymy zaraz, gdzie tam te kawę dali.